Teraz zupełnie kontra do tego, co przed chwilą mówił prezbiter. Teraz Andrzej Urgacz, pastor, podzieli się z nami pewnymi swoimi też bardzo cennymi myślami. Te wszystkie wykłady są bardzo selektywne, ale wierzę, że niesamowicie potrzebne. Możemy zachęcić, tak?
No, nie powiem, że w kontrze, ale tak w uzupełnieniu, raczej komplementarnie. To, co Mirek mówił, to mówił o jakiejś takiej sile w nas wypływającej z nieba, o czymś, co musi się urodzić w nas właśnie tak, taka siła liderska. Ja bym chciał mówić o takich połączeniach wertykalnych, które są niezbędne, czyli z innymi ludźmi. Zacznę może od tego, jak was słuchałem tutaj na ostatnim zjeździe, opowiadaliście o tych swoich wizjach, planach, to tak siedziałem, słuchałem tego i miałem takie przekonanie, wow, to są mądrzy ludzie. Szkoda, że ja taki nie byłem, jak zakładałem kościół, nic nie umiałem, nic nie potrafiłem, a słuchałem was i naprawdę byłem pod wrażeniem. Mówię, no to musi się udać, to jest skazane na sukces. Mniej więcej rok po tym, jak sam zacząłem zakładać kościół, to jest taka historia sprzed 20 lat, więc to nie jest jakiś taki powiew świeżości, ale dla mnie bardzo prawdziwe i istotne, bo to jest historia mojego życia. Zdałem sobie sprawę z kilku takich negatywnych rzeczy, które wydarzyły się w moim sercu jako właśnie church plantera. Jedną z nich było takie koszmarne poczucie osamotnienia przez ludzi. Nie przez Pana Boga, ale przez ludzi. Przez ten rok czasu, jak zarejestrowaliśmy kościół, powiedziałem około 50 słabych kazań. Nikt nowy się nie przyłączył do tego kościoła. Morale mojego teamu zaczęło tak topnieć. I zacząłem sobie zadawać takie pytanie, czy ktokolwiek wie, że ja tutaj to robię, czy kogokolwiek to interesuje. Takie małe miasteczko, taki mentalny koniec świata. I później okazało się, że w tamtym okresie czasu to było dość typowe odczucie, kiedy poznawałem innych ludzi, którzy robią to samo co ja, okazało się, że to było dość typowe. To nie byłem niezwykły w tym takim swoim poczuciu samotności. Ja nie bardzo wiedziałem, jak to zmienić, więc zrobiłem tylko to, co potrafiłem, zacząłem się o to modlić. Zacząłem się modlić tak bardzo intensywnie, Boże, połącz mnie z właściwymi ludźmi, którzy mi jakoś pomogą w tych moich różnych tam bolączkach. Bóg bardzo szybko odpowiedział na to, bo zostaliśmy dołączeni właśnie do projektu zakładania kościołów prowadzonego przez taką organizację międzynarodową NLI. Te moje bolączki zostały rozwiązane. Biblia mówi o małżeństwie, że nie jest dobrze człowiekowi być samemu. I też chcę ci powiedzieć, że nie jest dobrze zakładać kościół w samotności. Nie mam tutaj na myśli ludzi z twojego teamu, ludzi, którym służysz, których prowadzisz, ale mówię o pewnej wspólnocie wierzących na twoim poziomie, ludzi takich jak ty, którzy zakładają kościoły, albo ludzi, którzy są tobą zainteresowani. I chcę dzisiaj mówić teraz o sile powiązań, o mocy, o takiej życiodajnej mocy, takich zdrowych relacji, których ty jako albo początkujący pastor, albo osoba zakładająca kościół, które potrzebujesz, które powiedziałbym, że są wręcz niezbędne dla ciebie do takiego zdrowego funkcjonowania. Ja doświadczyłem tego właśnie poprzez włączenie do projektu i zaczęli nas odwiedzać ludzie, którzy ten nasz powstający kościół, którzy przynieśli życie. To były życiodajne relacje. Tutaj już padło to określenie. Ja bym chciał je podkreślić. Potrzebujesz życiodajnych relacji. Pojawili się ludzie, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, ludzie, którzy stali się dla nas mentorami, którzy nas wspierali, ludzie, którzy się o nas modlili. Poznałem ludzi, którzy byli doświadczonymi pastorami i byli zainteresowani mną, żeby mi pomóc. Ja mogłem im zadawać pytanie. I tak z perspektywy czasu widzę, że oni przynieśli pewnego rodzaju energię, przynieśli pewnego rodzaju życie i to było bardzo dobre. To było dla mnie bardzo dobre, bo takie relacje, one poprawiają nasz duchowy dobrostan. Tak? I my tego bardzo potrzebujemy. I dzisiaj chciałbym mówić o kilku rodzajach relacji, których potrzebujesz, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym przeczytać fragment z Dziejów Apostolskich. To jest Dzieje 9:22 i czytamy tam tak. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram wędli w nocy, aby go zabić, lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, lecz wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów, opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do niego mówił, jak w Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. Saul nawrócił się w sposób niezwykły, tak, Pan Jezus mu się objawił, ale inni wierzący mieli wpływ, tak, uratowali jego życie, uchronili go, przerzucili przez mur, spuścili w koszu i potem pojawił się Barnaba i pozostaje w sferze domysłów, kim byłby Paweł, gdyby nie Barnaba. Ta relacja zmieniła wszystko. Umożliwiła rozwój powołania. Ta relacja nie dała powołania Saulowi, ale umożliwiła rozwój tego powołania, które Bóg włożył w życie Pawła, sprawiła, że jego służba została zaakceptowana i zrozumiana przez liderów w Kościele. To był ważny moment. To był bardzo ważny moment. I tak sobie myślę, że każdy z nas potrzebuje spotkać swojego Barnabę w życiu. Każdy z nas potrzebuje się w przyszłości stać Barnabą. Tak? Dla innych. I moja obserwacja jako osoby, która zakładała Kościół, moja obserwacja jest taka, że potrzebujesz całej sieci różnorodnych relacji, które będą dla ciebie właśnie życiodajne, ale też pozwolą się rozwinąć w twojej służbie. I to jest tak, chciałbym tutaj wymienić, w ogóle zakładanie kościoła to jest bardzo zajęcie takie praktyczne. To jest zajęcie dla pragmatyków. To nie jest tylko teoria, to jest sztuka bardzo, bardzo praktyczna. I to, o czym mówię, to jest bardzo praktyczne. I pierwszą niezbędną relacją, którą potrzebujesz, to chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz przywódców dla ciebie. Tak? I to zdanie, że potrzebujesz przywódców, ono jest trochę w kontrze do takiego stwierdzenia ja i Duch Święty i nic więcej. Tak? Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie, czy rozumiecie to, co chcę powiedzieć. Potrzebujesz w praktyczny sposób mieć przywódców, tak? Nie jakiegoś guru takiego, któremu jesteś ślepo poddany, ale ludzi pod skrzydłami, których wyrastamy, którym dajemy prawo wglądu do mojego życia, którym przyznajemy jakieś prawo głosu, z którymi gotowi jesteśmy się konsultować, ludzi, których darzymy autorytetem, ludzi, których wizji na jakimś etapie jesteśmy poddani. Tak? Jozue niemal całe swoje życie był poddany Mojżeszowi, tak, jego wizji. I to jest nieszczęście, kiedy ludzie nie mają nikogo, kogo mogliby nazwać swoim liderem. To jest nieszczęście. Przed nikim nie jesteśmy za nic odpowiedzialni. Nikt nie pyta nas o sukcesy, nikt nie pyta nas o plany. Moim pierwszym przywódcą był mój pastor. Tak? Kiedy się nawróciłem, kościół zakładałem w porozumieniu z nim. On mnie pobłogosławił, tak? Przez jakiś czas mnie wspierał, tak jak mógł, miał wgląd w finanse. Dobrze by było, żebyś przyznał komuś prawo takiego zarządzania sobą, tak? Ja widziałem kilka takich church plantów, kilka takich miejsc, gdzie zakładano kościół, w których pogardzano wszystkim na zewnątrz. I my nie chcemy powielać takiej chorej kultury. Nie chcemy tego robić. Druga kategoria więzi, których potrzebujemy, to jest taka kategoria, która bardzo mocno pozwala nam się przesunąć do przodu. To są ludzie, którzy pomagają nam w rozwoju i to są nauczyciele, trenerzy i mentorzy. Tak opiszmy tą kategorię. To ludzie, z którymi potrzebujemy się zetknąć na jakimś etapie naszego życia. To nie jest zazwyczaj relacja na wieczność, ale to jest na jakiś moment i oni mogą nam pomóc. Nikt nie jest ekspertem od wszystkiego. Ciężko w to wierzyć, ale tak jest. W zależności od tego, jakie jest twoje powołanie, to będziesz miał jakiś taki swój specjalny shift, tak? Będziesz bardziej pastorski, nauczycielski, ewangelistą, jakimś menadżerem, tak? Ale są strefy, które po prostu są twoimi takimi blind spotami, których nie zauważasz i potrzebujesz do tego ludzi, tak? Potrzebujesz różnych ludzi. Oni już tam byli, oni już to zrobili, oni już wiedzą, tak? I chętnie się z tobą podzielą taką wiedzą, doświadczeniami. Oni wiedzą, jak zorganizować zdrowy system grup domowych, taki, który przynosi życie, przynosi objawienie, a nie przynosi zamieszanie i chaos w twoim kościele. Tak? Wiedzą, jak opanować na scenie artystów, muzyków. Tak? Bo mają w swoim kościele dużą grupę muzyczną i tutaj nie chcę nikogo obrazić, ale ja tak patrzę, jak to jest u mnie, to każdy jest tam Pavarottim. Każdy jest po prostu Jimi Hendrixem, Philem Collinsem. Tak? Oni wiedzą, jak zorganizować team techniczny. Tak? Oni wiedzą, jak zorganizować te wszystkie sprawy związane z mediami. Nie musisz wyważać drzwi, które już są otwarte. Tak? Kiedy potrzebujemy jakiejś zmiany wartości w naszym kościele, na przykład. No na przykład, powiedzmy, mamy problem z hojnością, tak? Ludzie coś tam niby dają, ale widzisz, że to nie jest takie... Nie ma jakości, tak. I próbowałeś, nie idzie ci to... To taką fajną metodą jest zaprosić kogoś po prostu z zewnątrz. Jakoś to tak działa, że autorytet z zewnątrz, on po prostu ma moc przebicia, tak? Wielokrotnie obserwowałem właśnie, jak to działało u mnie w kościele. On taki autorytet z zewnątrz... On może pomóc coś wprowadzić, na czym nam zależy, coś umocnić, jakąś wartość. My wystartowaliśmy, teraz to jest powszechne, ale 20 lat temu to było pewne nowum, wystartowaliśmy z pomysłem, że w naszym kościele będą grupy domowe zamiast takiego śródtygodniowego nabożeństwa. I to było bardzo fajne, to było super, jakoś te grupy tam bujały, ale po 2 latach zaobserwowałem, że schodzi... Że na kotle nie ma już pary, że nie ma ciśnienia, tak? I widziałem, jak to gdzieś spada. I wtedy Bóg połączył mnie z Arkiem Krzywodajciem, u którego w kościele to bardzo fajnie bujało. I on przez chyba 2 albo 3 lata, że tak powiem, tak trochę nam coachował, pomagał nam i bardzo podniósł taką jakość. To było ożywcze, to był taki powiew świeżości. Dużo skorzystałem, tak? I teraz potrzebujesz jeszcze dla siebie osobiście takich ludzi, którzy... Potrzebujesz mieć więź z ludźmi, którzy będą w ciebie wierzyć. Nie chciałbym, żeby tak heretycko zabrzmiało, tak? Zaraz powiecie, tak, Bóg we mnie wierzy. Ale potrzebujemy ludzi, którzy w nas wierzą, tak? Bo jak ktoś w nas wierzy, to nam samym łatwiej w siebie wierzyć. Tak, pewnie to już gdzieś wybrzmiało, a jeśli nie, to tak doprecyzuję. Mieliśmy taki bardzo fajny okres czasu przed założeniem kościoła. W przeciągu 3 lat nawróciło nam się tam gdzieś 30-40 osób. To było fajne. I w momencie, kiedy odpaliliśmy kościół, to przyszedł czas takiej posuchy i przestało być tak optymistycznie. I ja byłem taki... To był taki moment jakiegoś mojego zniechęcenia, zastanawiałem się rezygnacją. I wtedy w moim życiu pojawił się taki człowiek, Australijczyk, Barry Wedrat. I on do mnie mówił tak, jak nikt do mnie nie mówił wcześniej. Nikt tak do mnie po prostu nie przemawiał. On, oprócz tego, że jeszcze był wędkarzem, za co go pokochałem, to on do mnie mówił: Andrzej, you are the man. I łaził za mną, gadał do mnie, że ja sobie tak myślałem, może faktycznie I am the man. Może to jest prawda. I wiecie co? Uwierzyłem mu w to. Tak? On odświeżył we mnie moje powołanie, które miałem na początku, to takie przekonanie. I sobie pomyślałem, może faktycznie się nadaje, może nie jestem taki beznadziejny. I później ze zgorszeniem zauważyłem, że on to samo mówił do Sławka Jagieły. Sławek, you are the man. Ja mówię, kurczę, jaki oszust. Ale za późno, już uwierzyłem, że I am the man. No, nie wiem, jak to z nim było, ale ja się dałem zwieść. Tak? No, czekamy na ripostę. Tak. Potrzebujemy ludzi, którzy w nas uwierzą. Przez kilka lat pomagałem takiej młodej parze pastorskiej, która przyjechała do kościół, zajęła się jego rewitalizacją. Fajni ludzie i potrzebowali tylko, żeby ktoś z nimi pobył w podróży, tak? Żeby im powiedział, że są na właściwym kursie, że idą we właściwą stronę. Bo jest z nas taka, kiedy wprowadzamy w kościele jakąś zmianę, taką potrzebną, dobrą, to owoce jej przychodzą po 2-3 latach, czasami dłużej. Tak? I my mamy, zmiany są trudne i w nas jest chęć poddać się, tak? Bo zapłaciliśmy cenę zmiany, nie widzimy od razu jakichś efektów i mamy chęć zrezygnować. I czasami potrzebujemy kogoś, kto będzie do nas mówił, idziesz w dobrą stronę, tak trzymaj, nie rezygnuj. Tak? Owoce się pojawią. I byłem właśnie z taką parą. W ich kościele w tym okresie czasu, kiedy szliśmy razem, hojność wzrosła o 800%, zaczęli się pojawiać nowi ludzie. W zasadzie kończy się projekt budowlany, który planowali za 10 lat, a nagle po prostu to wszystko przyspieszyło. Ludzie potrzebują kogoś, kto w nich wierzy, tak? Okej, dalej. Potrzebujesz partnerów. Co mam na myśli? To są zazwyczaj ludzie na podobnym etapie jak ty, którzy są gdzieś w podobnej sytuacji. Dla mnie taką osobą naturalnie był tutaj Sławek. Mieszkamy blisko siebie, zakładaliśmy kościoły w tym samym czasie, znamy się 20 lat. I to była taka relacja partnerska. Podobne wyzwania, podobne miejscowości. Sławek pomagał mi, ja starałem się pomagać jemu w tych rzeczach, w których ja się znałem. Tak? Możemy na siebie liczyć. Okej, kolejna rzecz. Potrzebujesz profesjonalistów. Potrzebujesz mieć relacje z profesjonalistami, takimi rzemieślnikami. W biznesie to jest taka dziedzina outsourcing, tak? Że zlecasz coś komuś. Tak? Nikt z nas nie jest alfą megą. Nie bój się korzystać, wynajdywać sobie ludzi z doświadczeniem, z różnych dziedzin, tak? Takich bardzo specjalistycznych. My mamy w tej chwili projekt budowlany, taki dość spory, więc musiałem znaleźć człowieka. Modliłem się o to, powiem wam szczerze, że modliłem się o to. Tak? To dobrą jest rzeczą modlić się o to, żeby Bóg ci postawił właściwych ludzi. Tak? Właściwych ludzi. Modliliśmy się o inżyniera, który stworzy dla nas audyt energetyczny, architekta odpowiedniego, nie za starego, ale z doświadczeniem. Modliliśmy się o ludzi, którzy poprowadzą nam projekt unijny, kierownika budowy i tak dalej, tak? Żeby niektóre rzeczy, którymi dzisiaj jako kościoło się zajmujemy, to są bardzo specjalistyczne, więc czasami musimy skorzystać z takich specjalistów. Okej, teraz bardzo ważna rzecz. Potrzebujesz wstawienników. Ludzi, którzy będą się modlić za ciebie. Jeśli masz żonę, to za twoją rodzinę, za twoją żonę. Ponieważ moje doświadczenie mi mówi, że dla rodzin pastorskich zakładanie kościoła jest czymś bardzo, ale to bardzo wyczerpującym. I też nie chcę tworzyć takiego czarnego obrazu, ale może być niebezpiecznym. Tak, to są duże koszta do poniesienia, to są duże obciążenia dla tej rodziny pastora, dla tej pary. potrzebujesz ludzi, którzy będą za ciebie modlić, tak? Ludzi, którzy cię lubią, tak? Nie takich, którzy się będą modlić, Boże, żeby pastor się nawrócił i upamiętał, bo to, co robi, jest złe, tylko żeby się modlił w takim, z dobrym nastawieniem, tak? Diabeł zawsze będzie chciał zniszczyć wizję w zarodku. Łatwiej jest uderzyć, kiedy to się zaczyna, kiedy jeszcze nie nabrało rozpędu. Najlepiej jest pozamiatać temat na samym początku, tak? On chciał zabić Mojżesza, kiedy był dzieckiem, chciał zabić Jezusa, kiedy był dzieckiem. On zawsze celuje w ziarno i nie chce tworzyć właśnie takiego obrazu horroru, ale dobrze jest mieć ekipę, która się będzie modlić. Pamiętam, kiedy do nas przyjeżdżały do nas zespoły modlitewne modlić się o mnie, w tym takim właśnie takim trudnym początku. I przyjechała raz taka grupa z Kanady modlić się z Toronto. Nam wtedy szło pod górkę i tak sobie myślałem, Toronto, to tacy prorocy Pana przyjadą i wchodzą do nas do domu i to taka ekipa około 70+. Ja mówię, co to jest, jakaś geriatria, po prostu jedna babcia na wózku. Ale to było takie niesamowite wtedy, co się wydarzyło, nie? I pamiętam, że oni zapytali, no to tak zrobiliśmy herbatkę, kawkę, no to o co się mamy modlić? I tak zacząłem opowiadać o tym, co nam nie idzie. A byliśmy też w takim momencie, że wyrzucali nas po kolei z jednego miejsca, w którym wynajmowaliśmy, do drugiego, bo tam proboszcz poszczuł na nas wszystkich w mieście. Już właściwie kończyły mi się pomysły. Trochę byłem taki tym zestresowany. Co my mamy? I mówię, no nie idzie. Za chwilę będziemy ludzie bezdomni. I ta babcia na wózku, tak właśnie, to jest duch. To jest duch, słuchajcie. To, co człowiek ma w sobie. I ona tak mi przerwała energicznie i mówi, przestań! Pomachała mi przed nosem, mówi, przestań! Mówi, Bóg już się zatroszczył o wasze potrzeby finansowe, o wasze lokum. Bóg już ma dla was przygotowane pieniądze na to wszystko, to się szybko stanie, to się szybko zrealizuje. No i ja tak we mnie takie tak, mówię, co tu się wydarzy dalej? Zacząłem słuchać i ona takim teatralnym gestem z torebki wyjmuje portmonetkę. Mówię, może to jakaś żona prezesa Chevrona albo jakiegoś koncernu. I ona takim teatralnym gestem wyciąga 10 zł. Mówi, przyjmij to jako znak proroczy od Pana, że w bardzo szybkim tempie będziecie mieli... Ja mniej więcej tak zareagowałem, tak jak moja, jak wyciągała tą monetkę, to ja to moje emocje po prostu poszybowały w górę. Jak zobaczyłem Mieszka pierwszego, to emocje spadły, ale nie pokazałem mojej niewiary. Wziąłem te 10 zł, ale coś wam powiem. Pół roku później byliśmy właścicielami swojego budynku. Potrzebujesz ludzi, którzy z wiarą przyniosą coś do twojego życia, którzy nie tylko będą ochraniać cię, ale przyniosą cię, bo to zawsze jest od niewidzialnego do widzialnego. Tak? Zaczyna się w sferze wiary i potrzebujesz takich modlicieli. Tak? Dobrze, modlitwa. Potrzebujesz, okej, to będzie trochę brzmiało dziwniej, może biznesowo dla niektórych z was, szczególnie dla tych takich super uduchowionych, ale potrzebujesz takich relacji z kimś, kto będzie twoim sprzedawcą, kto cię sprzeda gdzieś dalej. Wiem, że to tak brzmi marketingowo, korporacyjnie, ale uwierz mi, to jest też duchowe. W kościele wiele rzeczy jest takich duchowych. Fajnie jest mieć kogoś, kto cię wypromuje. Bo twój kościół potrzebuje takiej promocji, potrzebuje, żeby... Potrzebujesz wsparcia w wielu dziedzinach. Zainteresowania, modlitwy, pieniędzy. Kogoś, kto przyjedzie, czasami powie kazanie do ciebie. Jak masz, powiedzieć, 50 kazań w ciągu roku, to naprawdę możesz się czuć taki wyjałowiony trochę i zmęczony. Potrzebujesz kogoś, kto cię wesprze i potrzebujesz takiego kogoś właśnie, kto cię jakoś sprzeda. Tak? To jest taka osoba, która jest trochę jak taka wróżka, która zabiera kopciuszka na bal. Bez tej osoby nie dostałbyś się tam. I to będzie ta osoba, która dopatrzy się w tobie wartość, nie? Rozpozna w tobie Boże powołanie. A ktoś, kto ma już doświadczenie, ktoś, kto ma jakiś tam staż służby, jakieś zasoby intelektualne, finansowe i różne i potrzebujesz kogoś takiego, tak? Oni ci mogą pomóc na różne sposoby, tak? Zbiorą ci kolektę w swoim kościele i kupisz gitarę, zamienisz gitarę, bo ta twoja nie stroi, wszyscy to słyszą, ale no, są inne potrzeby, tak? Taką osobą, która mnie sprzedała, to był David Lewandowski, taki misjonarz, który był w Polsce, tak? Kiedy kupiliśmy nasz pierwszy budynek za pożyczone pieniądze, on dostrzegł w tym wartość i sprowadził do nas team ze Stanów Zjednoczonych, który pracował z nami przez 2 tygodnie. No, ryliśmy od rana do wieczora. Oni przywieźli nam trochę kasy na materiały budowlane i mogliśmy mieć pierwsze nabożeństwo, tak? Złapałem poprzez niego relację z jakimś kościołem, który stał się dla nas kościołem partnerskim w Stanach. To był taki okres, gdzie byliśmy po 8 latach służby z moją żoną wykończeni, po prostu wykończeni. Mieliśmy 3 małych dzieci. Nie byliśmy przez 8 lat na żadnych wakacjach. Nie polecam, to głupie było. Byliśmy przemęczeni i ci ludzie zobaczyli nas, nie widzieli, co robimy, dostrzegli w nas wartość i mówią, słuchajcie, jesteście zmęczeni, przyleccie do nas do Stanów na wakacje. I tak mówię, no nie wiem, ale zrobiliśmy to. I to był taki moment po prostu odświeżenia. Tak? Się poczuliśmy znowu bez dzieci, jak nastolatkowie z moją żoną. Najwspanialsze wakacje w życiu, doświadczenie przyjaźni. Potrzebujesz kogoś. Nie mówię teraz, żebyś szukał tak na siłę, nie? Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg ma dla ciebie przygotowane wszystkie relacje, jakie potrzebujesz. Tak? Tak? Jezus mówi, bo też nie chciałbym tutaj tworzyć takiego obrazu, takiego sztucznego, mechanicznego, ale chcę ci powiedzieć, że Jezus mówi w tej przypowieści o winorośli, o tym, że jak jesteś szczepiony w Jezusa, to jest z Boga, to Bóg ma wszystkie zasoby dla twojego zakładania kościoła przygotowane. Tak? I Bóg pośle ci odpowiednich ludzi, których ty potrzebujesz. Ale miej otwarte oczy, miej otwarte oczy. Dobrze, potrzebujesz doradców i... Ja was nie zanudzam w ogóle? Nie? Jest okej? Okay? Dobra. Potrzebujesz doradców i konsultantów. Musisz się uczyć. Tak będzie się rozwijał twój kościół, nie wiem, z jaką grupą startujesz. Czy ze swoją żoną, czy z jakimś teamem, tam 3, 4 osób, czy masz 10 albo 15, ale jak twoja grupa będzie wzrastać, to będziesz miał nowe oczekiwania. Inaczej się prowadzi grupkę 7 osób, a inaczej jest, kiedy masz 3 grupy domowe i na nabożeństwo 20 osób, a jak dochodzi do tego, jak masz 50 osób i 30 dzieci, to ten kościół ma inne i potrzebujesz się rozwijać i prawdopodobnie nigdy nie byłeś w tym miejscu jeszcze, tak? My takim naszym celem w ciągu 2-3 lat chcielibyśmy urosnąć do 100 ochrzczonych członków kościoła, tak? Ja nigdy nie prowadziłem tego kościoła. Co gorsza, z natury jestem takim człowiekiem raczej spontanicznym. Nie jestem człowiekiem struktur. Nie cierpię tego, nienawidzę, tak? Więc to jest coś, czym muszę się spiąć i celowo po prostu zmienić, tak? Muszę to ogarnąć. Planujemy przeprowadzkę w tym roku do nowego miejsca. Będziemy potrzebować zorganizować nowe służby. Naraz będą się musiały dziać kilka różnych procesów, tak? Więc ja się muszę uczyć, muszę się rozwijać. Potrzebujemy doradców i konsultantów. Potrzebowałem takich ludzi do prowadzenia budowy. Nigdy nie prowadziłem budowy za 2 miliony złotych. Nie miałem doświadczenia, więc to są rzeczy, których się musiałem nauczyć. Módl się i szukaj właściwych doradców, tak? Jak masz 50 osób i chcesz się rozwijać dalej, no to średnio, moim zdaniem, średnio mądrym jest konsultowanie się z bratem, który ma od 30 lat 20-osobowy kościół, tak? Zastanów się po prostu nad tym, kogo potrzebujesz. Okej, i chciałbym teraz powiedzieć o czymś, co się zdarza niezwykle rzadko, ale jest coś takiego i być może ci się trafi i życzę ci, żeby tak było. I to tak z angielskiego nazywa się Golden Connection. Coś takiego. Czasami w życiu takiego się wydarzy, kiedy tego potrzebujemy. Takie połączenie z kimś, kto jest wyjątkowy i ma takie jakieś zasoby intelektualne, tak, jakimś nauczyciel biblijny taki, po prostu, że to jest to, to cię wzniesie dalej. Albo ktoś jest taki ultracharyzmatyczny i rozwinie twój dar uzdrawiania, rozwinie twoje jakieś takie charyzmatyczną stronę, albo będzie dla ciebie jakimś takim mecenasem finansowym, tak? Dostrzeże w tobie Boże powołanie i nagle po prostu będzie chciał cię wesprzeć finansowo, tak? Bo stwierdzi, że to, co robisz, jest ważne. Taki przykład wam chciałem podać takiej osoby, to jest Marek Kiewra, pastor z naszego okręgu. On studiował jako młody człowiek w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, to dobre miejsce, i opowiadał, że chciał założyć ośrodek taki wypoczynkowy dla liderów, gdzie można byłoby przyjechać na konferencję, ale odpocząć też w ładnym miejscu. I mówi, że kiedy był w Teksasie, dzielił się tą swoją wizją z pewnym człowiekiem. I on był w takich właśnie dżinsach, ogrodniczkach na pasku, uwalony smarem, koszula taka powycierana, no wyglądał po prostu jak taki typowy amerykański redneck. I dzielił się o tym wszystkim, Marek potrafi być przekonującym, i ten człowiek, ten taki robol z wyglądu, mówi, to ile potrzebujesz? No i to było chyba, nie wiem, jakieś 2 miliony dolarów, jakaś taka kosmiczna kwota. Tak. I okazało się, że ten facet po prostu na swoim rancho znalazł ropę. Tak, znalazł ropę. To, co w Stanach jest prawo, jest takie, że to, co jest na twoim terenie, należy do ciebie. I on wyciągnął z kieszeni i dał mu te pieniądze. Tak? Golden Connection. I nie wiem, ile ten lat ośrodek istnieje, ale mieliśmy tam tyle konferencji. To miejsce było błogosławieństwem, żeby odpocząć, zbudować się. Więc życzę ci, być może ci się trafi też takie Golden Connection. I to, co wam teraz powiem, już tak podchodząc, no jeszcze nie, tak, to wam się nie spodoba. Potrzebujesz krytyków. Wiem, żebyś dał sobie radę bez nich i akurat o to nie musisz zabiegać, też tak jest. Ale prawda jest taka, że jest pewna korzyść z krytyki, jeżeli potrafimy do niej podejść w taki zdrowy sposób. Ponieważ to nas od czasu do czasu zatrzymuje i zmusza do takiego ponownego przemyślenia, czy zastanowienia się, czy to, co robimy, ma sens. Tak? Ogólnie zasada zatrzymywania się w życiu jest bardzo ważna. Żeby od czasu do czasu powinniśmy to robić, tak? Z krytykami trudno się jest zaprzyjaźnić, ale nie odrzucaj ich a priori w kościele, tak? Pamiętam właśnie taką sytuację. Kobieta, którą przyprowadziliśmy z moją żoną Chrystusa, troszczyliśmy się o jej małżeństwo i tak dalej. Godziny, modlitwy, rozmowy. Pewnego dnia, może miała właśnie ten dzień trudny, przyszła do mnie w obecności chyba dwóch starszych zboru. Stanęła przede mną tak blisko, popatrzyła mi w oczy, powiedziała: Andrzej, jesteś najgorszym z możliwych pastorów. Nie zastanawiałeś się, żeby zająć się czymś innym w życiu? I sobie pomyślałem, wow, jaki tupet. Ale no tak zatrzymałem się i mówię, no wiesz, dzięki za to, co mówisz, ale odczuwam, że Bóg mnie do tego prowadzi. I co ciekawe, ona zmieniła swój stosunek do mnie, tak? Więc nie warto takich ludzi zabijać, masakrować i tak dalej. Oni się będą pojawiać w naszym życiu. Nie wiem, czy są od Pana, czy od... Ale tak będzie. Ale też chcę ci powiedzieć, że trochę musisz mieć taką skórę jak nosorożec, być odpornym. Tak będzie. Tak będzie. Tak? Jak jesteś żoną pastora, no to nasłuchasz się na temat swojego męża. Tak, to tak będzie po prostu. Nie? To jest taka rzeczywistość. Nie przejmuj się tym. Nie da się też tym zniszczyć. Ale ta krytyka czasami nam się przydaje właśnie, żebyśmy za bardzo po prostu nie obrosili w piórka. I też musimy mieć pojemność na ból. Musimy mieć pojemność na ból. Okej. Nie da się wybudować życia i zdrowego kościoła w izolacji. Tak? Potrzebujesz zdrowych, życiodajnych relacji, które pomogą rozwinąć się i tobie, i twojemu kościołowi. Sławek wypowiedział wczoraj święte zdanie, nie wiem, czy wam umknęło, czy nie, kościół buduje się poprzez przywództwo. To jest święte zdanie, tak dokładnie jest, tak? Ja ogólnie uważam, że Bóg działa poprzez w Królestwie Bożym poprzez liderów. Kilka rad, co warto robić? Warto od czasu do czasu ruszyć się ze swojego miejsca i pojechać gdzieś dalej. Dobrze, że tu jesteście. Tak? Dobrze, że tu jesteście. Zobaczyć ludzi, porozmawiać z nimi, którym się udało, którzy poszli w służbie dalej, którzy odnieśli jakiś sukces, tak? Którzy coś zrobili. Udało mi się założyć kościół. Zdobądź się na to, zdobądź się na wysiłek, zadzwoń, umów się na spotkanie, poproś o spotkanie, weź dzień urlopu, pojedź, tak? Zobacz, jak to działa. Nie musisz kopiować, ale daj się zainspirować. Zobacz, tak? Zobacz. Jak wygląda nabożeństwo, jak są wprowadzone spotkania z liderami. Liderzy zazwyczaj są chętni do tego, żeby ci pomóc i pochwalić się przy okazji, tak? Daj się zainspirować. Wystaw się świadomie na wpływ. Wystaw się świadomie na wpływ. Być może urodzi się z tego jakaś dobra, pomocna dla ciebie relacja. Jak już jesteś na takim spotkaniu, to nie opowiadaj godzinami, jaka jest wspaniała twoja 7-osobowa grupa, tylko zadawaj pytania. Słuchaj, patrz, obserwuj. Tak? Nie czaruj. Jak ten ktoś, kto do ciebie mówi, ma inne zdanie, to nie kłóć się z nim, nie mów, że się nie zgadzasz, tylko ucz się. Nie musisz tego wcielać, ale bądź zainteresowany. Posłuchaj, celowo, intencjonalnie szukaj ludzi, którzy wprowadzą cię na wyższy poziom, którzy pomogą ci tam wejść. To jest naprawdę ważne. I potrzebujesz takich zdolności relacyjnych, tak? Po prostu zainteresowania ludźmi, umiejętności rozmawiania, opowiedzenia o tym, co robisz. Nie wiem, czy macie świadomość, ale korporacje, firmy coraz bardziej doceniają tak zwane umiejętności miękkie menadżerów. To jest właśnie to, jak menadżerowie się relacjonują z ludźmi, jak potrafią harmonizować grupę. To jest bardzo ważne, tak? Jeżeli możesz, to namawiam cię do tego, żebyś miał otwarty dom, tak, w zdrowych granicach, tak, żeby nie zamordować swojej żony, swojego męża, swoich dzieci, ale otwarty dom jest bardzo pomocny, gościnność. Kiedy 10 lat temu budowaliśmy dom z moją żoną, to znaleźliśmy sobie taki projekt, w którym jest pokój dla gości, tak, ze swoją łazienką po to, żeby mieć w domu gości, bo goście są błogosławieństwem. Goście są błogosławieństwem, a mądrzy goście podwójnym błogosławieństwem. Nie bądź odludkiem. Jeśli jesteś introwertykiem, będzie ci trudniej, ale możesz to wypracować. Możesz to wypracować. Nie bądź gburowaty, miej kulturę osobistą. Takich ludzi się lubi. Tak, takich ludzi się lubi. Powtórzę to na zakończenie. Wierzę w to, że Bóg przed założeniem świata zaplanował dla ciebie i dla twojego kościoła wszystkie niezbędne relacje, których potrzebujesz, żeby ten kościół urósł, rozwinął się. Módl się o takich ludzi, a Bóg ich będzie do ciebie posyłał. Miej otwarte serce, zauważaj ich, a przez niektórych z nich przyjdzie do ciebie wielka pomoc. Amen.